Audioprzewodnik, odkrywanie tajemnicy, atrakcje dziewiczej gminy Ryglice, odcinek trzeci. Witamy w trzecim odcinku naszych rowerowych eskapad po gminie Ryglice, które rozpoczynamy przy kościele w Lubczy. Nieznacznie rozszerzymy 4-kilometrową pętlę po czerwonym szlaku, pełną walorów widokowych i pięknych krajobrazów. Miejscami trasa będzie miała spory stopień trudności, częściowo także pokrywać się będzie ze znaną nam już trasą niebieską.
Większość opowieści poświęcona będzie prehistorii tych ziem, ale odwiedzimy też znaną zapewne rowerzystom z regionu Górę Kokocz, gdzie opowiemy o bardzo ciekawej roślinie, kłokoczce południowej, rosnącej na jej zboczach. Poznamy także kolejnego Nepomucena. Z parkingu pod kościołem jedziemy na zachód, w prawo, wąską drogą wzdłuż zabudowań gospodarczych. Na skrzyżowaniu jedziemy prosto, a na kolejnej krzyżówce skręcamy w lewo, pod górę czarnym szlakiem pieszym. Po drodze miniemy malowniczo położony pomnik przyrody Dąb Gajus. To monumentalne, samotne drzewo na grzbiecie wzniesienia z imponującą panoramą na okolicę.
Ruszamy więc w drogę z naszą opowieścią o pradziejach. Rozpoczniemy ją od dalekiej przeszłości całego regionu, czyli południowej części Małopolski. Najnowsze ustalenia pokazują, że historia obecności Homo sapiens jest tutaj znacznie starsza niż sądzono jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Wyniki badań prowadzonych w jaskini obłazowej na przełomie Białki udowodniają, że tereny te kulturowo nie odbiegają znacznie od kolebki kultur południa Europy.
To właśnie w Małopolsce znaleziono najstarszy na świecie bumerang i jeden z najstarszych wizerunków człowieka sprzed 15 tysięcy lat. W jaskini nad Białką odkopano też najstarsze kości ludzkie w Polsce, co przesunęło obecność osadnictwa Homo sapiens na terenie naszego kraju z około 15 tysięcy lat temu do 30 tysięcy lat wstecz.
Za dębem kontynuujemy wycieczkę tą drogą, a następnie na skrzyżowaniu z czerwonym szlakiem rowerowym skręcamy w lewo, w stronę widocznego przekaźnika. Jedziemy dalej prosto, a za przystankiem skręcamy w prawo, mijając po lewej agrogospodarstwo Wimika, produkujące sery, gomułki i prełzioki.
Analiza zabytków archeologicznych wskazuje, że pierwszymi homoidalnymi mieszkańcami naszej części Karpat byli już przed 100 tysiącami lat Neandertalczycy. Człowiek gatunku Homo sapiens pojawił się 70 tysięcy lat później. Znaleziony bumerang został wykonany z ciosu mamuta. Znaleziska w jaskini informują, że prócz tych wielkich ssaków, człowieka otaczały takie zwierzęta jak lis polarny, lew jaskiniowy, nosorożec włochaty, hiena jaskiniowa i renifer, mówi archeolog Andrzej Szpunar.
Ludzie ówczesnej epoki to łowcy i zbieracze, żywiący się tym, co dawała im natura. Badania radiowęglowe bumerangu wykonane w Oksfordzie określiły wiek znaleziska na 30 tysięcy lat. Dla porównania najstarszy zachowany bumerang w Australii jest datowany na 10 tysięcy lat przed naszą erą. Użycie bumerangów kojarzy się głównie z australijskimi aborygenami, ale takiej broni używały także ludy w starożytnym Egipcie, Indianie Navajo w Ameryce Północnej, jak również plemiona w Europie.
Bumerang mógł być zatem używany do powalania zwierzyny podczas polowania. Warto podkreślić, że odnaleziony przedmiot należy do grupy bumerangów, które nie wracają po rzuceniu. Obecnie zabytek znajduje się w Muzeum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Ale znaleziony bumerang mógł mieć także znaczenie kultowe, na co wskazują ślady czerwonego barwnika ochry, używanej niegdyś w rytuałach religijnych. Ślady pigmentu noszą też znalezione w jaskini rogowy przekłuwacz, dwa rogowe kliny oraz trzy zawieszki z przewierconych kłów lisa polarnego. Ponadto ochrą pokolorowano muszlę ślimaka konus, która mogła służyć jako instrument muzyczny związany z obrzędami religijnymi. Ciekawe teorie są związane z odkryciem kości Homo sapiens w jaskini.
Ich obecność może sugerować pochówek cząstkowy lub symboliczny. Fragment ludzkiej dłoni znaleziony wraz z ozdobami i rzadkimi paleolitycznymi przedmiotami. Można to uznać za przejaw szamanizmu, w którym istotne znaczenie miała symbolika dłoni. Kości to najstarsze ślady człowieka w polskich Karpatach. Prawdopodobnie mogły być wykorzystane do jakiegoś rytualnego obrzędu bądź do odprawienia magicznych praktyk.
Kości znaleziono w kręgu wielkich granitowych głazów przeniesionych do jaskini. Mógł tam zatem istnieć krąg oddzielający świat żywych i umarłych, bóstw i ludzi, sakrum i profanum. Takie rozwiązanie powtarza się w późno-neolitycznych Kurhanach czy w brytyjskim Stonehenge.
Od czasu, z którego pochodzą pierwsze kości człowieka z terenu Polski, do momentu, kiedy uwieczniono postać ludzką w formie figurki, minęło kilkanaście tysięcy lat. Na 15 tysięcy lat przed naszą erą datowane jest bowiem kolejne ważne odkrycie w karpackiej jaskini. Wenus z Obłazowej mierzy 5,5 cm wysokości i jest wykonana z płaskiej bryły piaskowca. Postać przedstawiona jest schematycznie, z profilu. To korpus kształtem przypominający kobietę w ciąży. Silnie eksponowane są pośladki i biodra. Takie przedstawienie określane jest wśród archeologów właśnie mianem Wenus.
Figurka jest płaska, łatwa do przenoszenia. Być może przedstawia boginię matkę, czyli łączy się ze sferą wierzeń, albo to portret kobiety, bliskiej sercu jakiegoś łowcy sprzed kilkunastu tysięcy lat. Na terenie Polski paleolityczne Wenus znane są jeszcze z zaledwie dwóch miejsc. Niektórzy badacze na podstawie braku figurek przedstawiających mężczyzn z tego okresu dopatrują się poświadczenia hipotezy na istnienie matriarchatu, władzy kobiet w najdawniejszych społeczeństwach.
Inna hipoteza opiera swe założenia na przekonaniu, iż figurki były tworzone w celach religijnych związanych z kultem płodności. Owa bogini, Wielka Matka, była odzwierciedleniem płodnych sił przyrody, które wyzwalała kobieta, troszcząc się o domowników. Ze względu na powtarzalność cykli przyrody, bóstwo było kojarzone nie tylko z narodzinami, ale i ze śmiercią. Stwarzało zatem zagrożenie, więc aby pozyskać jego przychylność, ludy neolityczne składały ofiary z pierwszych plonów. Z czasem prócz roślin poświęcano także zwierzęta – krowy, kozy albo świnie, mówi historyk dr Piotr Duda.
Kolejną epoką w dziejach regionu jest mezolit, datowany od około 8000 lat przed naszą erą, związany z ociepleniem klimatu i ekspansją lasów. Ówczesne ludy kontynuowały gospodarkę opartą o wykorzystanie zasobów środowiska. Dominowało łowiectwo, rybołówstwo oraz zbieractwo runa leśnego, orzeków, grzybów i jagód, a także ślimaków i małży. Nowym narzędziem powszechnie stosowanym przez łowców był łuk. Zminiaturyzowane groty strzał są jednym z najczęściej odkrywanych śladów po zbieraczach i łowcach mezolitu. Przeprowadzone eksperymenty dowodzą, iż prehistoryczny łuk był skuteczny nawet z odległości 100 metrów, a krzemienne groty były równie skuteczne jak metalowe.
Myśliwi okresu mezolitu polowali przeważnie na pojedyncze mniejsze zwierzęta leśne. Wśród kości znalezionych na miejscu obozowisk zidentyfikowano wiewiórkę, kunę, żbika, bobra, sporadycznie większe zwierzęta. Ryby łowiono przy pomocy wędek, co potwierdzają znaleziska kościanych haczyków. Powszechnie stosowano harpuny z kości lub rogów. Narzędzia krzemienne były bardzo małe, na ogół 2-3 cm. To głównie krzemienne wkładki o kształtach trójkątów czy trapezów osadzane w rogowych lub kościanych rękojeściach. Taki właśnie przedmiot krzemienny z mezolitu znaleziono w Bistuszowej.
Z mezolitem wiążą się najstarsze na terenie ziem polskich groby. Koło Skierniewic znaleziono grób około 30-letniego myśliwego. Jego zwłoki złożono w jamie grobowej w pozycji siedzącej, oparte plecami o ścianę jamy. Do grobu dołączono bogate wyposażenie, między innymi naszyjnik z zębów zwierzęcych, sztylet z kości, narzędzia kościane i rogowe, krzemienne groty strzał. Czerwone zabarwienie jamy grobowej pozwala przypuszczać, iż zwłoki pomalowano ochrą. Ryglice są gminą rolniczą, co jest doskonałym tłem do opowieści o początkach rolnictwa w regionie. To tutaj odnajdowane były fragmenty glinianych naczyń pierwszych rolników. Reprezentują tak zwaną kulturę ceramiki wstęgowej rytej, a używali jej mieszkańcy, którzy zakładali prawdopodobnie jedynie krótkotrwałe obozowiska podczas swojej wędrówki.
Pierwsi rolnicy mogli przemierzać te okolice w drodze na żyzne tereny położone w widłach Wisły i Raby pod Krakowem. Mogli przemieszczać się w rejon Pogórza Wiśnickiego, gdzie pomiędzy Dunajcem a Auschwitzą osadnicy tego okresu przebywali dłużej, budując drewniane domy słupowe i pozostawiając ślady uprawy ziemi oraz hodowli zwierząt, mówi archeolog Andrzej Szpunar.
Na teren Karpat pierwsi rolnicy przybyli z nadśrodkowego Dunaju. Była to ludność poszukująca gleby żyznej i łatwiej do uprawy. Dotarli tu głównie przez naturalne arterie górskie, Bramę Morawską, Przełęczę, Dukielską i Łupkowską. A ostatnie badania sugerują też, że część z nich przewędrowała przez Dolinę Dunajca i Popradu. W Potwierdzają to niedawne odkrycia na Pogórzu Wiśnickim i te prowadzone w związku z budową autostrad. W pobliżu granicy miejscowości Łoniowa i Żerków oraz Biesiadki archeolodzy znaleźli zabytki neolityczne. Podobne odkryto na Spiszu w północnej Słowacji z drugiej strony Karpat.
Mówi historyk dr Piotr Duda.
Jak wskazują wnioski z wykopalisk archeologicznych, na planie prostokąta orientowanego dłuższą osią wzdłuż linii północ-południe z wejściem od południa, ściany były wylepione gliną. Wnętrze domu dzielono na trzy części. Pierwsza, spichlerzowa, ze strychem, wyróżnia się na planie znacznie większą ilością słupów zdwojonych po to, by dawać oparcie podłodze, strychu, jak i dachowi. Druga część domu służyła życiu codziennemu, a trzecia używana była za sypialnię.
Dodajmy, że w domu Złoniowej, w centralnej części budowli, tuż przy ścianie zachodniej umieszczono dwa groby. Szkielety uległy całkowitemu rozkładowi. W jednym z grobów została odkryta gliniana czarka kultury ceramiki wstęgowej rytej. W pobliżu znajdował się pojemnik, mieszek, po którym pozostała tylko ciemna smuga w ziemi. Otaczał on zestaw szklistych kamyczków. Badania wykazały, że to krzemienne ostrza sierpa wraz z zestawem do wykonania dalszych ostrzy. Co ciekawe, powstały z surowca pochodzącego z terenów odległych o kilkaset kilometrów. Chodzi o tak zwany krzemień czekoladowy z Gór Świętokrzyskich, krzemień jurajski z Jury krakowsko-częstochowskiej oraz obsydian sprowadzany z terenu pogranicza słowacko-węgierskiego. Od miejsca lokalizacji chaty tereny te są oddalone o blisko 300 km.
Ciekawostką jest, że najpierw powstała ściana zewnętrzna domu, potem pochowano dwoje ludzi, a następnie kontynuowano budowę z respektowaniem miejsca pochówku. To tak jak gdyby budowniczowie domu wiedzieli o istnieniu pochówku i jakby zależało im, by pochówki były w kontakcie z domem i jego użytkownikami. Podobne miejsca pochówku znaleziono w innych długich domach badanych przy okazji wykopalisk związanych z budową autostrady w Małopolsce.
Biorąc pod uwagę odkryte zespoły wyrobów krzemiennych, można przyjąć, że osada, której ślady znaleziono, była ogniwem szlaku komunikacyjnego wzdłuż Dunajca. Ludzie, którzy przybywali na teren południowej Małopolski z Zakarpat około 7,5 tysiąca lat temu, zapoczątkowali tu uprawę roli, hodowlę zwierząt, a także umiejętność lepienia glinianych naczyń. Ponieważ doglądanie upraw, zbieranie plonów wymagało pobytu w jednym miejscu, tworzyły się osady stałego pobytu mieszkańców, mówi archeolog Andrzej Szpunar.
Osadnicy zakładali sioła zazwyczaj w dolinach rzek, budując po kilka, 4 do 5 wielkich drewnianych domów. Zajmowali się uprawą zbóż, grochu, soczewicy, maku i lnu. Dodatkowo kobiety zbierały jagody i leśne owoce, zaś mężczyźni polowali na dziką zwierzynę. Potężne drzewa ścinano jako materiał do budowy domów i karczowano miejsca na uprawne poletka. Do swoich prac ludność używała narzędzi wykonanych z gładzonych skał krystalicznych.
Rolnicy posługiwali się kamiennymi kopaczkami i krzemiennymi sierpami. Rzemieślnicy i budowniczowie używali przy pracy kamiennych siekier, noży i młotów. Oprócz narzędzi w codziennych pracach wykorzystywano także ogień i żar, zdobywając nowe przestrzenie pod zagrody dla zwierząt. Do magazynowania ziarna budowano jamy, spichlerze. Z gliny lepiono wielkie naczynia, które wkopywano w ziemię i w nich przechowywano zboże. Ówczesna ludność sięgała po owoce. W efekcie badań materiału wykopanego w pobliskim Gwoźdźcu paleontologowie potwierdzili występowanie na terenie domostw pestek jabłek.
Rezerwy żywności były oznaką dostatku, ale prawdopodobnie również przyczyną napadów. Rozwój uprawy i hodowli dostarczył wielu przydatnych produktów. Na przykład uprawa roślin, prócz pożywienia, dostarczała oleju i włókien. Na różnego rodzaju plecionki zbierano rośliny dzikorosnące, natomiast tkaniny otrzymywano z gatunków uprawianych specjalnie do tego celu. Zwierzęta hodowano głównie na mięso i skóry, ale nie tylko. Z ich rogów produkowano toporki, motyki i siekiery, a z kości haczyki do wędek i szydła.
Zmiany klimatyczne i wylesienie wielkich połaci ziemi doprowadziło do pojawienia się pastwisk dogodnych do prowadzenia gospodarki pasterskiej. Istotną rolę w wykształceniu się nomadycznego pasterstwa odegrało udomowienie konia, co nastąpiło pod koniec 5. tysiąclecia przed naszą erą we wschodniej Europie. W Polsce najstarsze ślady hodowania i wykorzystywania koni wiążą się z ludem kultury amforkulistych. Na terenie gminy Ryglice przedstawieniami tej części pradziejów są ludy kultury ceramiki sznurowej.
Jest ona znana głównie ze znalezisk grobowych oraz ubogich materiałów osadowych. Najbardziej charakterystyczną formą grobu są kurhany, czyli kopce ziemne przykrywające grób. W znacznej części uległy one zniszczeniu na skutek działalności rolniczej na odlesionych terenach. Zachowane kurhany posiadają wysokość do 2 metrów i średnicę do 25 metrów. Pod nasypem kurhanu znajdowała się komora grobowa, najczęściej prostokątnego kształtu, przeważnie zorientowana po linii wschód-zachód. Grób posiadał formę skrzyni, jakby małego domu, a jego granicę wyznaczał dookolny rowek o szerokości kilkudziesięciu centymetrów.
Zmarłych grzebano zawsze w pozycji skurczonej na boku, ułożonych po kierunku wschód-zachód. Forma i konstrukcja grobów, układ szkieletów i reguły wyposażenia zmarłych stanowią regułę przestrzeganą na rozległych obszarach od Ukrainy po Półwysep Jutlandzki. Wyposażenie stanowiły naczynia gliniane, kamienne topory i wyroby krzemienne, noże czy groty, strzał. Okolice Ryglic były terenem sporadycznej obecności tych ludzi, czego dowodzą 2 znaleziska ich śladów.
Na terenie gminy Ryglice kolejnym ważnym i przełomowym odkryciem w życiu prahistorycznych rolników był sprzężaj. I tutaj niespodzianka, najstarsze znane wyobrażenie pojazdu kołowego na świecie pochodzi z Bronocic i odkryte zostało około 50 km na północny wschód od Krakowa. Jego wiek ustalono na 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. Dekoracja na naczyniu przedstawia czterokołowy pojazd z dyszlem dla zwierząt pociągowych. Takie pojazdy ciągnęły prawdopodobnie tury. Szczątki tych zwierząt znaleziono razem z wazą.
Jedna z teorii mówi, że ludzie wyszli z dolin rzek, by poszukiwać źródeł soli. Dla uzupełnienia jej deficytu w organizmie po zmianie diety na rolniczą. W przeszłości na terenach od Bochni przez Brzesko-Potuchów występowała sól. Najstarsze udokumentowane ślady produkcji warzelniczej w okolicach Bochni pochodzą z 5. tysiąclecia przed naszą erą.
Nową jakość kulturową przyniosła ludność kultury pucharów lejkowatych, żyjąca w regionie między 4. i 3. tysiącleciem przed naszą erą. Osadnictwo tej kultury koncentrowało się w głębi Pogórza. Nazwa pochodzi od charakterystycznego naczynia pucharu o wylewie lejkowatym. Ludność mieszkała w wielkich osadach obronnych, pełniących prawdopodobnie rolę centrów władzy, oraz w mniejszych osiedlach, których ślady znaleziono w okolicy Ryglic. Jak mówi archeolog Andrzej Szpunar, w gospodarce ludności kultury pucharów lejkowatych duże znaczenie odgrywała hodowla.
W tym samym czasie zaczęto używać zwierząt pociągowych do transportu z zastosowaniem wozów czterokołowych. Wykorzystanie do orki siły zwierząt zaprzęgniętych do radła umożliwiło poszerzenie areałów pod uprawy. Bardzo charakterystyczny był obrządek pogrzebowy ludności kultury puchalów lejkowatych. Zakładała ona wyodrębnione cmentarzyska, gdzie zmarłych grzebano niespalonych w grobach, które często posiadały obstawę z płyt kamiennych lub głazów. Na północy kraju budowano tzw. grobowce kujawskie na planie wydłużonego trapezu i trójkąta. Grobowce kujawskie zawierają pochówki indywidualne lub zbiorowe w kamiennych obstawach. Ze względu na znaczne rozmiary nazywane są polskimi piramidami.
Ludność tej kultury prowadziła górniczą eksploatację złóż krzemienia. W krzemionkach opatowskich odkryto około 1000 szybów górniczych z tego okresu. Z wydobytego krzemienia na miejscu wyrabiano narzędzia, które były przedmiotem wymiany handlowej. Oblicza się, że w krzemionkach wykonano około 25 milionów siekier. Łatwo można je rozpoznać, ponieważ krzemień z tych kopalń był w paski. Do dziś wykonywane są z niego piękne ozdoby. Pojawiały się też pierwsze wyroby z miedzi, znak nowego czasu, epoki brązu, mówi historyk dr Piotr Duda.
W epoce brązu ludzie opanowali umiejętność wytapiania metalu, stanowiącego stop miedzi z cyną. Zmieniały się też wierzenia i obyczaje. Być może w tym okresie pojawiła się teoria, według której człowiek składa się z powłoki doczesnej, śmiertelnej i trwającej wiecznie czegoś, co nazywamy duszą. powszechnie stał się obyczaj palenia zmarłych na stosach, uwalniający duszę z cielesnej powłoki. W wierzeniach widać wielkie znaczenie ognia, który odgrywał też ważną rolę w gospodarce.
Jej podstawą była uprawa roli w miejscu wypalanych lasów. Bez ognia nie byłoby też wytopu brązu i innych metali nieżelaznych. Pojawiły się niekiedy olbrzymie, liczące kilka tysięcy grobów, cmentarzyska ciałopalne. Od nich wywodzi się nazwa nowego zjawiska i kręgu kulturowego, czyli kultury pól popielnicowych. Obyczaje te potwierdzono na ogromnych obszarach południa Europy, ciągnących się od Polski aż po Hiszpanię.
Tymczasem docieramy do drogi głównej. To charakterystyczne szerokie skrzyżowanie z przystankiem. Nasza trasa biegnie w lewo. Jednak gdybyśmy skręcili w prawo do Woli Lubeckiej, to dojedziemy do winnicy Piwnicy Antoniego. Choć nie leży ona bezpośrednio przy naszej trasie, osoby zainteresowane mogą nadłożyć drogi, by odwiedzić to miejsce. Historia winnicy sięga lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to zostały zasadzone przez Antoniego Marcinka pierwsze krzewy winorośli. Od 2005 roku, po przystąpieniu do organizującego się Małopolskiego Forum Winnego, rozpoczęło się stopniowe powiększanie winnicy. Obecnie zajmuje ona obszar 30 arów, na których nasadzonych jest około 1200 krzewów. Specjalność piwnic to autorskie wina. Białe Danuti o aromatycznym zapachu dojrzałych winogron oraz czerwone Vermel o wyraźnym bukiecie Caberneta. Ponadto miejsce słynie z komponowania leczniczych nalewek. Na bazie miodów z własnej pasieki sycone są tutaj również miody pitne.
Nasz szlak przebiega także w pobliżu innej znaczącej winnicy Kowalówka, którą można odwiedzić w Kowalowej, mówi Bogdan Poręba, Centrum Promocji Kultury i Turystyki w Ryglicach.
To także rodzinna winnica założona w 2011 roku. Zajmuje 300 arów, na których uprawianych jest kilka szczepów winogron, począwszy od jednego z najpopularniejszych, Solaris, przez Aurore, Porondo czy Regent. Właściciel zdobywał nagrody, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Wina Tuchowinfest w 2016 roku za letnią rosę o kupażu dwóch szczepów, Bianca i Sejwal. Nie nastawia się na wielką komercję, a jego marzeniem jest stworzenie miejsca idealnego na piknik połączony z degustacją.
Tak więc dzisiaj w rejonie Ryglic powstają pyszne wina. A jak spożycie napojów alkoholowych wyglądało tu w przeszłości? W badaniach nad alkoholizmem w Galicji, które na przełomie XIX i XX wieku przeprowadziła dr Zofia Daszyńska-Golińska, można przeczytać m.in., że chłopi nie tylko nie gardzili używkami, ale wręcz uważali je za niezbędny element swojej diety.
W pobliskich Olszynach wszyscy mieli pić śmierdzącą gorzałkę i piwsko na pół z wodą i wino po 20 centrów za litr. Co więcej, prawie niemożliwe było oznaczyć roczną ilość wódki przypadającą na dorosłą osobę, bo cytuję, Żyd się nie przyzna, ile do roku tego trunku swego wysprzeda, a chłop sam nie wie, ile do roku wypije. Mimo to wyliczono, że w Bieczu najbogatsi wypijali 25 litrów wódki, najbiedniejsi zaś po 30 litrów. Z kolei o mieszkańcach niedalekich Polichtów, handlującym wyrabianymi przez siebie sitami do przesiewania mąki, przetakami lub zboża rajdakami, mawiano żartobliwie w Kipsznej. Za co piją polichcioki? Za przetoki i rojdoki.
Wina ogółem wypijano mniej i tylko przy okazji chrzcin i wesel. Kawy nie pito prawie wcale, jedynie z okazji świąt, chrzcin i wesel. Herbatę pito zaś w zapusty i święta uroczyste. Podawano ją również gościom, dodając odrobinę rumu. Zaskakujące, że miodu też prawie wówczas nie używano, nawet w większych miejscowościach, takich jak Biecz. A jeśli już w ogóle, to jadali go głównie bogatsi, używając tak zwanego patoka, czyli płynnego miodu do chleba zamiast masła. W praktyce miejscowi hodowcy pszczół słodki nektar w całości sprzedawali. Miód przechowywany był jak lekarstwo, a kiedy przychodziły lata katastrofalnych nieurodzajów, nazywane również latami głodowymi, sięgano po niego na przednówku.
Tymczasem jadąc wzdłuż szlaku skręcamy w lewo na Zalasową, by po około kilometrze skręcić ostro w prawo w ulicę Graniczną, wybierając kierunek Zwiernik i znak na Kokocz. Jadąc dalej miniemy po lewej stronie gospodarstwo agroturystyczne, specjalizujące się w potrawach kuchni francuskiej. Dalej na rozwidleniu skręcamy w prawo. Droga na Kokocz wchodzi w las, w którym napotkamy kolejny pomnik przyrody. Po lewej stronie rośnie piękny okaz grabu zwyczajnego. Według części przyrodników może to być najstarsze drzewo tego gatunku w Polsce.
Podjeżdżamy teraz pod najwyższy punkt widokowy, czyli górę Kokocz, wznoszącą się na 434 metry nad poziomem morza. doskonały punkt widokowy i odpoczynkowy. Rozciąga się z niej widok na pasmo Brzanki, Liwocza, panoramę Zwiernika, Łęków Górnych, Woli Lubeckiej i panoramę Płaskowyżu Tarnowskiego. Wyróżniającym walorem florystycznym jest położone przy prawej stronie przy zjeździe stanowisko rzadkiego krzewu pod ścisłą ochroną, jakim jest kłokoczka południowa.
Miejscowe stanowisko jest również cenne z tego względu, że wypełnia lukę występowania gatunku w obrębie Karpat Polskich, mówi Bogdan Poręba z Centrum Promocji Kultury i Turystyki w Ryglicach.
Kłokoczka południowa była dawniej niszczona poprzez obłamywanie gałęzi do święcenia oraz wycinanie pni do wyrobu krzyżyków i różnych przedmiotów. Roślina posiada wysokie wymagania siedliskowe. Potrzebuje gleby z wystarczającą ilością wapnia, składników odżywczych i wilgoci. Najlepiej rozwija się na lekkim płócieniu, w żyznej i próchniczej glebie, która rzadko przysycha. Nie cierpi stojącej wody i bagnistego gruntu. Oprócz ładnych, białych i różowych kwiatów, dekoracyjne są owoce. Występują po kilka sztuk w torebkach i kłokoczą się na wietrze. Nasiona są jadalne, podobnie trochę do orzeszków pistacjowych. W przeszłości roślina uważana była za magiczną w wielu częściach Europy. Była sadzona przez plemiona celtyckie na grobach.
Przekonanie o ochronnych właściwościach kłokoczki potwierdzają najstarsze polskie publikacje botaniczne. Na przykład Piotr Krescentyn w 1549 roku pisał: ludzie niektórzy paciorki sobie z tych ziarek działają, powiadając, iż kto je przy sobie nosi, takowemu piorun ani żadne czary szkodzić nie mogą. Kłokoczka południowa była powszechnie stosowana w Europie do produkcji różańców.
Drewno jest bardzo ciężkie i twarde, przydatne do wykonywania małych, twardych naczyń czy przyrządów, a owoce mają charakterystyczny kształt owalu. Podzielone są na segmenty, każdy segment wycięty w rożek. Kształt ten może wywoływać skojarzenia symboliczne z rogami zwierzęcia, końcówkami księżyca lub piersiami, albo też pośladkami kobiet. Te skojarzenia mogły wyeliminować kłokoczkę z oficjalnego użytku w czasach chrześcijaństwa jako roślinę diabelską. Tak jednak się nie stało.
Z powodu robienia różańców zaczęto ją kojarzyć ze świętością i stała się rośliną ochronną. Związek kłokoczki z kościołem był tak silny, że modlitewnik Seraficki, opublikowany w Krakowie w 1935 roku, zawiera łacińską modlitwę błogosławieństwa kłokoczki w dniu świętego Piotra, 29 czerwca.
Warto dodać, że kokocz leży na obszarze chronionego krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i jest enklawą rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Prócz kłokoczki znajdziemy rzadko występujący w środowisku naturalnym bluszcz Hedera helix. Ponadto występują tu liczne stanowiska nietoperzy. Szczyt jest sukcesywnie zagospodarowywany turystycznie. Zbudowano altanę, ławki i platformę widokową. Na kokoczu organizowane są też cieszące się coraz większą popularnością pikniki.
A my wracamy do naszej prehistorii. Na terenach naszej wycieczki zwiastunem nowej epoki i nowych wierzeń była kultura łużycka, której pozostałości znaleziono w 15 miejscach gminy Ryglice. W ciągu 1000 lat istnienia kultura ulegała licznym zmianom. Okresy rozkwitu przeplatały się z latami regresu. Stopniowo brąz, jako podstawowy materiał do produkcji ozdób, narzędzi i broni, był zastępowany przez żelazo. Rozpoczęło to okres, który wziął nazwę od tego metalu.
Łużyczanie uprawiali głównie pszenicę, proso, jęczmień i owies. Później pojawiło się żyto. Wysiewano też groch, bób i soczewicę oraz len, mak i rzepę. Ziemię uprawiano przy użyciu radła ciągnionego przez woły lub konie. Zboże ścinano przy pomocy sierpów, początkowo z krzemiennymi ostrzami, później z brązu. Do mielenia zboża służyły żarna. W czasie łowów używano konia pod wierzch, o czym świadczą wyobrażenia na naczyniach. W osadach istniało rozwinięte tkactwo, wykorzystujące len lub wełnę owczą.
Ważną dziedziną rzemiosła było garncarstwo i ręczna produkcja przedmiotów z gliny. Typowym ornamentem naczyń kultury łużyckiej były wypychane od wewnątrz wypukłości guzy na największej wydętości brzuśca. Guzy były dodatkowo zdobione liniami rytymi i spiralnymi. Jan Długosz w kronice pisał, że ziemia Królestwa Polskiego ma tę niezwykłą właściwość, iż sama rodzi garnki. Władysław Jagiełło zarządził nawet wyprawę w celu sprawdzenia, czy to prawda, i rzeczywiście wykopano szereg gniazd, w których znaleziono całe rodziny garnków. Tym sposobem Jagiełło został pierwszym archeologiem polskim, ponieważ w rzeczywistości rozkopał cmentarzysko popielnicowe kultury łużyckiej w Wielkopolsce.
Oprócz osad liczących po kilka lub kilkanaście domów, Łużyczanie budowali także obronne grody, z których najbardziej znany jest Biskupin. A w Dolinie Dunajca taki gród zlokalizowano w Zawadzie Landskorońskiej obok Zakliczyna. Ostatnie stulecia przed naszą erą to nowe migracje, kiedy to pojawiają się takie ludy jak Celtowie, zwani Galami. Obecnie znamy ich głównie dzięki komiksom o przygodach Obelixa i Asterixa, dzielnie walczących z Rzymianami.
Przez 4 stulecia początków naszej ery tereny tych ziem, w tym także okolice Ryglic, znajdowały się w strefie wpływów Cesarstwa Rzymskiego. Na naszym terenie zlokalizowano ślady po 2 osadach z tego okresu. Ich mieszkańcy należeli do kultury przeworskiej, która objęła niemal całą Polskę. Zmarłych wciąż chowano w specjalnych urnach, groby bogato wyposażano również w broń. Mężczyźni dostawali groty włóczni, miecze, tarcze i noże, a także brzytwy.
Co ciekawe, broń była niszczona. Miecze gięte, a groty zaginane. Być może były to praktyki magiczne lub działanie mające praktyczny cel. Zniszczona broń w grobach nie kusiła rabusiów. Broń była bardzo cenna, zaś grabienie grobów w starożytności było zjawiskiem powszechnym. Pierwotnie nad zakopanymi urnami umieszczane były najprawdopodobniej kamienie lub kopczyki. Znaleziska broni potwierdzają informacje antycznych kronikarzy o wyodrębnionej już warstwie wojowników. Dzielili się oni na konnych i pieszych. Ci pierwsi zwykle uzbrojeni byli w miecze, tarcze i włócznie. Piechurzy posiadali tylko włócznie i oszczepy. W grobach spotyka się zwykle po 2 groty.
Ludzie kultury przeworskiej mieszkali w osadach, w typie wiosek i nie fortyfikowali swoich osiedli, strzegli ich wojownicy. Najbardziej rozpowszechnionym typem budynku mieszkalnego była niewielka chata o rozmiarze 3x5 metrów, częściowo wkopana w ziemię. Osada odkryta w Tarnowcu pod Tarnowem dostarczyła szeregu przykładów domów mieszkalnych z okresu rzymskiego. W wyniku badań wydzielono strefę gospodarczą osady, złożoną z kilkuset palenisk i budynków gospodarczych oraz strefę mieszkalną, złożoną z kilkudziesięciu budynków.
Podstawą gospodarki była uprawa pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa i grochu. Posługiwano się drewnianymi radłami z twardego drewna, głównie dębu, okuwanymi żelaznymi radlicami. Ze zwierząt hodowlanych utrzymywano głównie bydło, a także świnie, rzadziej owce i kozy. Znaczną rolę odgrywały także polowania, a dziczyzna była uzupełnieniem dań jedzonych przez ludy kultury przeworskiej. Osady tej kultury opuszczone zostały, gdy zamieszkujący je ludzie w IV wieku naszej ery ruszyli na południe, na Rzym. W materiałach archeologicznych brak jest śladów po następnej burzliwej epoce, zwanej okresem wędrówek ludów. Ku zdumieniu archeologów nie ma też śladów z wczesnego średniowiecza, okresu formowania się państwa polskiego. Natomiast okres średniowiecza to już czas osadnictwa współcześnie istniejących miejscowości.
Do Lubczy wracamy, jadąc na południe czerwonym szlakiem rowerowym. Zjeżdżamy z niego w Nagórzu Południowym, skręcając w lewo. Tutaj kierujemy się na wschód, mijamy krucyfiks z 1911 roku i nadal w kierunku Lubczy przejeżdżamy obok figury świętego Jana Nepomucena z lat 1860-70 oraz krucyfiksu z 1917 roku. Jak stara jest parafia w Lubczy?
Tego dokładnie nie wiadomo. Dokument fundacyjny spłonął w pożarze podczas wojny. Przypuszcza się, że parafia powstała w drugiej połowie XIV wieku w czasie lokacji wsi na prawie niemieckim, mówi historyk dr Piotr Duda.
Lokacja ta w roku 1369 była prawdopodobnie przeniesieniem miejscowości na to prawo z wcześniej funkcjonującego prawa polskiego. Przemawia za tym wiadomość podana przez Jana Długosza w Kronice Polskiej, gdzie przy dacie 1197 roku pisze on, że przybył wtedy do Polski legat papieski kardynał Piotr w celu przeprowadzenia reform w kościele. W diecezji krakowskiej miał on odwiedzić jedynie Kraków i Lubczę. Jednak w dokumentach archiwalnych pewna i wyraźna wzmianka o parafii w Lubczy pochodzi dopiero z 1454 roku. Również z zapisów Długosza dowiadujemy się, że pierwszy kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja istniał tu około 1470 roku. Ponad 100 lat później został sprofanowany przez Arian działających w tym czasie na Pogórzu.
Według kroniki parafialnej spalił się doszczętnie w roku 1657 w związku z odwrotem wojsk księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego spod Krakowa. Kolejne dokumenty archiwalne mówią o długim, drewnianym, modrzewiowym kościele konsekrowanym przez biskupa krakowskiego Mikołaja Oborskiego w 1683 roku. Został on w 1746 częściowo strawiony przez pożar. 12 lat później za sprawą księdza Stanisława Dunin-Wąsowicza, miejscowego proboszcza, dokonano odnowienia świątyni. Jednak i ten odnowiony kościół uległ całkowitemu zniszczeniu wskutek kolejnego pożaru.
Ksiądz Stanisław Dunin-Wąsowicz został wtedy budowniczym nowego, trzeciego już z kolei kościoła parafialnego. Świątynia powstała w 1759 roku i posiadała trzy wieże. Dwie wyższe, wkomponowane w elewację frontową oraz mniejszą na sygnaturkę. Mówi kierownik tarnowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Andrzej Szpunar.
Kościół ten istnieje do dziś, jednak w bardzo zmienionej formie. Wkrótce po wybudowaniu nowej murowanej świątyni został on w roku 1905 przeniesiony do Janowic koło Zakliczyna. Przebudowano go wtedy bez zachowania formy pierwotnej, nadając mu styl pseudoromański. Obecnie zaś świątynia po ponownym przeniesieniu z Janowic znajduje się w parafii Dzierżoniny koło Zakliczyna. Tam została zestawiona jako kaplica cmentarna. Z konstrukcji kościoła przyniesionego z Janowic wykorzystano jednak tylko prezbiterium, przedsionek i pseudoromański portal.
A w Lubczy, w miejscu starego kościółka, w roku 1908 na kamiennym postumencie ustawiono figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, fundację parafian i rodaków z Ameryki. Obecny kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa jest to czwarta murowana świątynia, powstała według projektu tarnowskiego architekta Adolfa Juliusza Stapfa. Budowlę zniesiono w ostatnim pięcioleciu XIX wieku w pobliżu starego cmentarza parafialnego na południe od drogi głównej. Powstała z wypalanej na ten cel cegły. Przy budowie wykorzystano również miejscowy kamień i piasek.
W założeniu miał być to kościół wzorowany na górnej bazylice Najświętszej Marii Panny w Lourdes. Czy jest podobny? Kto zna bazylikę z Lourdes? Może samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie. A my zapraszamy na ostatni odcinek naszych rowerowych wędrówek. Podczas pokonywania dodatkowej pętli, wytyczonej częściowo po szlaku pieszym, a częściowo po fragmentach szlaków rowerowych, opowiemy o geologii terenów, po których będziemy jechać. Skupimy się także na zwyczajach i atrakcjach przyrodniczych regionu. Zobaczymy Bacówkę na Brzance i Zagrodę Regionalną. Zapraszamy!